Cześć, tu Koty we włosach, przy mikrofonie Kasia Kaczor. Witamy serdecznie w kolejnym, czwartym odcinku, który udało nam się nagrać po znowu trochę długiej przerwie. Kilka dni temu, 17 listopada, obchodziliśmy Dzień Czarnego Kota. No i właśnie z tej okazji w tym dzisiejszym odcinku przyjrzymy się kilku takim, no dosyć trudnym rzeczom. W ogóle obchody Dnia Czarnego Kota powstały z inicjatywy Krajowego Stowarzyszenia Obrońców Zwierząt we Włoszech. To było już kilkanaście lat temu. I temu wydarzeniu towarzyszy takie hasło Razem przeciwko zabobonom. Zanim jednak przyjrzymy się tym kilku strasznym zabobonom, cofnijmy się do starożytnego Egiptu, kilkaset lat przed naszą erą. Starożytny Egipt jest krajem, który kojarzy nam się raczej z takim bardzo dobrym traktowaniem kotów, wręcz z takim ubóstwianiem ich. I w gruncie rzeczy tak było. Koty były w Egipcie z reguły dobrze traktowane. Natomiast nawet tam dopuszczano się wobec nich okrucieństw. I mówiąc o tym, mam na myśli hodowle, które istniały przy świątyniach. Świątynie te były odwiedzane przez ludzi, pielgrzymów, którzy przychodzili tam po to, żeby złożyć ofiarę, hołd bóstwu, w które wierzą. A koty były przy tych świątyniach potrzebne właśnie do składania tej ofiary. Chodziło o to, że tym pielgrzymom tam na miejscu przy świątyniach były sprzedawane zmumifikowane zwłoki kotów właśnie z tych pochodzących z tych hodowli, o których już wspomniałam. W tych hodowlach koty osiągały no tak maksymalnie pierwszy rok życia, po czym właśnie były zabijane i we współczesnych czasach udało się dokonać między innymi badań rentgenowskich na tych mumiach, które przetrwały przez tyle wieków i badania te wykazały między innymi, że koty te miewały na przykład połamane kręgosłupy. Z kolei słowiańskie wierzenia, już trochę takie bliższe naszej kulturze, też obfitowały w takie dzisiaj zupełnie bezsensowne powiązania na przykład między kotami a różnymi zjawiskami. Typu, że topienie kota mogło na przykład wywoływać sztorm. Albo jak kot kichnie trzy razy, to w rodzinie będą jakieś choroby. Wszystko, czego nie dało się wtedy wytłumaczyć, no wiele było wtedy takich rzeczy, mogło być winą kota. Oczywiście niczego nieświadomego kota. I niestety chyba takim najbardziej rozpoznawalnym dla większości z nas przykładem prześladowania kociego gatunku były polowania na czarownice, a może raczej powiedzmy to bardziej dokładnie, że to były polowania na kobiety, które uznawano za czarownice, co często nie miało pokrycia w rzeczywistości. Często te wydarzenia w ogóle łączy się z czasami średniowiecza, a tymczasem to okrucieństwo, po prostu, które się tu rozlało w Europie, ono się rozgrywało już trochę później, tak najmocniej między XV i XVII wiekiem. I mnie na przykład to trochę uderza, że to się tak zbiegło w czasie z rozkwitem humanizmu, kultu człowieczeństwa, takiego po prostu pierwszego oświecenia. I tak trochę mi to ciężko w ogóle nawet skomentować. Może się mylę, jeżeli się mylę, to mnie albo coś pokręciłam, to mnie oczywiście poprawcie. Ale jednak co jest faktem? Cierpiały niewinne kobiety, a z nimi cierpiały koty. Jakby nie będę może mówiła o ludziach, głównie o kobietach, ale powiem o kotach. Koty torturowano, uważano, że są opętane, poddawano je sądom, co dzisiaj w ogóle tak strasznie groteskowo brzmi i niedorzecznie. Było też coś takiego, było też coś takiego jak kocie organy. To była taka rozrywka, no nie wiem, chcę wierzyć w to, że nie wszystkich ludzi to bawiło. Ale to była taka forma rozrywki, taki dodatek do tego, co się akurat miało dziać. O co tam chodziło w tych nieszczęsnych kocich organach? Koty umieszczano w ciasnych pudłach i wystawały z nich tylko ogony. Czyli już pierwsza rzecz, kot umieszczony w ciasnym pomieszczeniu, w którym nie może się nawet obrócić, ruszyć, co jest w dzisiejszych czasach w ogóle zaprzeczeniem jakiegokolwiek, nawet takiego minimalnego dobrostanu, jakiego zwierzę wymaga. Tak, umieszczano je w ciasnych pudłach, wystawały z nich te biedne ogony i te ogony były tak jakby połączone, powiązane jakimś takim sznurkiem czy struną z jakimiś tam prowizorycznymi klawiszami. I kiedy na przykład ktoś naciskał te poszczególne klawisze, no to przez ten sznureczek kot był po prostu ciągnięty za ogon mocno. Jak kota się pociągnie za ogon mocno, no to wydaje z siebie odpowiedni dźwięk. I to podobno bawiło ludzi. No i w pewnym momencie ta cała psychoza w ogóle dotyczyła nawet nie tylko czarnych kotów, ale kotów w ogóle. Jak o tym wszystkim myślę, to zastanawiam się, czy ludzkość trochę sama nie jest winna temu myśleniu, że koty to zwierzęta takie bardziej niezależne, chodzące własnymi ścieżkami. Ludzie przez wiele wieków zachowywali się wobec kotów w taki bardzo groźny, brutalny sposób. Na przykład posłuchajcie takiego cytatu z artykułu Kot, dobrotliwe bóstwo czy pomiot szatana. Link do tego artykułu oczywiście w opisie odcinka. I tak, uwaga, początek cytatu. Wskazana była obecność kota przy wszelkich magiczno-rytualnych praktykach terapeutycznych polegających na leczeniu zamawianiem lub gestami. Do tej zasady odwoływało się zalecenie, by umyć chorego i użytą do tego wodą oblać kota. Jezu. Gdy kot wybiegnie za drzwi, zabierze chorobę ze sobą. No wyobraźcie sobie, że siedzi sobie kot i nagle ni stąd, ni zowąd ktoś wylewa na niego wodę z miednicy. Skoro niektórzy, no pewnie nie wszyscy ludzie, ale miewali takie nieprzewidywalne zachowania, no to ja będąc kotem też raczej faktycznie wolałabym się trzymać na dystans od takich nieprzewidywalnych istot. Kurczę, ja widuję i znam koty nieśmiałe, wycofane, czasem zestresowane tym, że ktoś obcy jest w ich domu. I to wcale nie zawsze jest tak, że te koty mają jakieś bardzo trudne doświadczenia, że doznały jakiejś traumy czy jakiegoś wielkiego stresu, wielkiej krzywdy od człowieka. Czasami po prostu tak jest. To mogą być równie dobrze koty wychowane w domu, bo o ile u niektórych kotów ta nieśmiałość czy ten stres naprawdę wynikają z przeżytych wcześniej trudnych, złych doświadczeń, jakiejś krzywdy ze strony ludzi, to czasami też jest tak, że właśnie dany kotek wychowywał się normalnie od początku w domu, ale na przykład w dzieciństwie nie poznał zbyt wielu ludzi poza domownikami, albo po prostu ma taki nieśmiały charakter. I naprawdę to, jak się rozwinie ta sytuacja, czy taki kotek w ogóle będzie w stanie poczuć się swobodnie i przy mnie, jako przy obcej osobie, to bardzo, ale to bardzo zależy od mojego zachowania, od mojej przewidywalności. Przykładowo, jeśli podczas którejś tam wizyty kotek sam wyjdzie ze swojej kryjówki, przejdzie koło mnie, podejdzie do miski, da jakikolwiek znak, że jest mu troszeczkę lepiej, to ja też wtedy tego nie mogę zepsuć jakimś choćby małym, nawet nie gwałtownym, ale małym ruchem albo jakimś takim emocjonalnym ucieszeniem się, że to się właśnie stało. Bo naprawdę możecie sobie wyobrazić, co czuję, kiedy podczas któregoś tam z rzędu spotkania taki kotek nieśmiały zaczyna swobodnie przy mnie chodzić, czy jeść, czy drapać jakiś swój ulubiony drapaczek, ogólnie interesować się tym, co się dzieje. I to naprawdę wymaga takiego ogromnego opanowania, takiego spokoju. Ten kot musi ten spokój wcześniej wyczuć już ode mnie, żeby się móc w ogóle tak zachowywać. Więc jak sobie wyobrażę tamte koty sprzed kilkuset lat i tych nieprzewidywalnych ludzi robiących kotom no krzywdę po prostu, no to ja się naprawdę tym kotom nie dziwię. I nie bierzcie proszę teraz tego, co powiem, za żaden naukowy fakt, bo to jest po prostu moje takie prywatne przemyślenie, jak tak sobie o tym wszystkim poczytałam. Po prostu zastanawiam się, gdzie byśmy byli z kotami, my, ludzie i koty, teraz, gdyby nie te mroczne czasy, które są za nami? A co wy myślicie na ten temat? Też w tym cytowanym już przeze mnie wcześniej artykule pod koniec jest takie zdanie, że źródłem takiego niejednoznacznego wizerunku kotów, jak należy przypuszczać, jest natura przetwarzana nieustannie przez kulturę. To z niej wywodziły się wszystkie obserwowane i opracowywane w ciągu wieków elementy kociego portretu, przystosowane do potrzeb, funkcji i ról, wtórnie już narzuconych kotom przez człowieka. No tak, na przykład człowiek zauważył, że kotom świecą oczy w ciemności, to znaczy nie, że świecą same z siebie, tylko odbijają to światło, którym się na te oczy poświeci. I powiązał to z mocami szatańskimi, z diabłem, że to diabłu świecą oczy w ciemności, że na pewno koty swoje moce mają właśnie stamtąd, bo nie wiedzieli, jak inaczej to wytłumaczyć. My dzisiaj już wiemy, czym jest błona odblaskowa u zwierząt. Koty też bardzo cicho się poruszają, więc może ludzi przerażało to, że potrafią się pojawić tak bezszelestnie obok, niby znikąd. W tym odcinku nie skupialiśmy się na jednym konkretnym badaniu, tylko ogólnie zrobiłam bardziej taki przegląd dostępnej wiedzy, dostępnych źródeł. Oczywiście wszystkie źródła znajdziecie w opisie tego odcinka, a my życzymy nie tylko czarnym kotkom, ale ogólnie wszystkim kotkom i nie tylko z okazji Dnia Czarnego Kota, ale ogólnie na zawsze, żeby po prostu ludzie już tak nie robili. Dzięki raz jeszcze, do usłyszenia!